Dzień dobry Państwu. Ogromnie dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Na początek pewnie chciałbym opowiedzieć kilka słów o hospicjum. Troszeczkę jeszcze poza to, co zobaczyliśmy na filmie. Jesteśmy tu we dwoje, jest pani doktor Ewa z nami. Także są dwie osoby z zespołu hospicyjnego. Gdyby coś, można ją też wziąć tam po prostu i wypytać o różne sprawy. Najpierw kilka słów o hospicjum. Proszę Państwa, tu gdzie ten czerwony trójkącik, tam jesteśmy, w Michałowie. Ta mocno zielona plama to jest teren naszych działań. 5 gmin. Michałowo, Gródek, Zabłudów, Narew, Narewka. Tam jeździmy. W tej chwili mamy 34 podopiecznych. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy, mówiliśmy, że mamy tam 5 do 10, potem, że do 15, potem, że już mamy prawie 20, potem, że tam 25. I chyba stajemy przed koniecznością pomyślenia o tym, że będzie trzeba stworzyć, tak jak do białostockich hospicjów, kolejkę niestety. Bo jest coraz więcej osób chętnych, żeby otrzymać naszą pomoc. Tu widzicie Państwo dwie strzałki. Ta druga pokazuje, że równie ważną dla nas częścią naszej statutowej działalności, jak pomaganie osobom nieuleczalnie chorym w ich domach, jest edukacja. Jeździmy, rozmawiamy z dziećmi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi, ostatnio w klubie seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce. Ja czasami powiem trzeciego zamiast trzeciego. Przepraszam, ale jestem rodem z Krakowa i będę zaciągał tak dziwacznie, pewnie trochę dla Państwa czasami, także bardzo, bardzo przepraszam. I nauczamy, mówimy o tym, co to jest koniec życia, dlaczego ten czas życia jest tak ważny. Troszeczkę, dlatego że takie mamy działania statutowe, troszkę może egoistycznie, bo zdaję sobie sprawę, że ci wszyscy niskopienni kiedyś będą naszymi lekarzami, pielęgniarkami. Jeżeli tego nigdy w życiu nie usłyszą, to być może ktoś im kiedyś zawróci w głowie i powie, że eutanazja jest super, że fajnie jest oddać ojca, matkę gdzieś tam i się nim więcej nie interesować. Dlatego trochę tak z takiego egoistycznego punktu widzenia, żartując sobie, bo chcielibyśmy, żeby takie właśnie osoby kiedyś były naszymi lekarzami, naszymi pielęgniarkami, które będą o tym wszystkim wiedziały. Rozmawiamy o tym z różnymi osobami. Byliśmy i w areszcie śledczym, i w więzieniu, i mamy zaproszenia do uczelni medycznych w Lublinie, w Białymstoku, w Warszawie, wykłady ze studentami, taki autorski program Umieranie ludzka rzecz. Jeżeli umiecie sobie Państwo wyobrazić, studenci medycyny 2 bite dni ćwiczą, co to znaczy praca z chorym umierając, co to znaczy być osobą niepełnosprawną. Mówią, że nic potem już nie jest takie samo. Ale zajęcia prowadzi lekarz, psycholog i fizjoterapeuta. Tak mniej więcej to wygląda. 2 dni bardzo ciężkich zajęć, które mają chyba taką zdolność przemienienia części z tych osób. Mówią rzeczywiście, że to bardzo, bardzo ich zmienia. Temat dałem temu wykładowi Miłosierdzie w cierpieniu i chciałbym, żeby może troszeczkę spróbować wytłumaczyć oba te pojęcia. Po pierwsze, czym jest miłosierdzie, jakie można byłoby zrozumieć. Tutaj chciałem odwołać się do Jana Chryzostoma, do Jana Złotoustego. To jest człowiek, który żył na przełomie IV i V wieku i powiedział on taką rzecz. Woda ma właściwość zmywania brudu cielesnego, a miłosierdzie niszczenia brudu duchowego. To już taka pierwsza intuicja, miłosierdzie więc jest czymś, co przemienia człowieka. Powiedział też, bez miłosierdzia i modlitwa nie przynosi owoców. Czyli jakby przeciwstawia sobie modlitwę, która w cudzysłowie jest pewnego rodzaju nierobieniem niczego, miłosierdziu, która jest robieniem czegoś, jakąś aktywnością, jakimś działaniem. Tak więc można by i tak chciał zdefiniować miłosierdzie jako pewna aktywność, która przemienia nas na lepsze, oczyszcza, zbliża w jakiś sposób do Boga i czyni też owocną, jak powiedział Jan Złotousty, naszą modlitwę. Tak wyobrażam sobie. Przepraszam, bo jestem tylko jakby prostym doktorem, ale czasami zastanawiam się nad pewnymi rzeczami. I to, co tu Państwu powiem, nie będzie jakimś wielkim wykładem z głębin teologii czy filozofii. Spróbuję podzielić się jakimiś własnymi przemyśleniami, bo raz na czas, jak tak jadę samochodem, jakieś myśli mi się tam tuką po głowie i się nad pewnymi rzeczami zastanawiam. Jaki to ma wszystko sens, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko ponazywać i poukładać. I druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie się zastanowili, czym w takim razie jest cierpienie? My na to pytanie próbujemy sobie odpowiedzieć przez cały czas naszej pracy. Widzimy, że dla każdego to cierpienie jest troszeczkę czymś innym. Znamy definicję cierpienia. Wiemy dobrze, że nie jest to tylko i wyłącznie ból. Więcej, że nie są to tylko i wyłącznie dolegliwości płynące z ciała. bo ktoś mądrzejszy powie, no nie tylko ból, ale jeszcze cierpi mnie, jak jest mi duszno, cierpię, tak cierpię, jak jest mi duszno, cierpię, jak mam jakieś kłopoty uciskowe z guza, cierpię, jak ten guz ropieje, krwawi, na przeróżne sposoby mogę cierpieć, ale okazuje się, że to jest jeszcze nie wszystko. Tu widzicie Państwo dzieci z gimnazjum, które u nas były na zajęciach i zastanawialiśmy się razem, czym jest cierpienie. I te dzieciaki, proszę Państwa, same w głowach stworzyły definicję, którą podała Cecily Sanders, podała osoba, która, od której można powiedzieć, ruch hospicyjny europejski się zaczął, co znaczy o tym, że my tę definicję mamy w głowach. Ona też jej nie opracowała, robiąc mnóstwo badań, analiz, Bóg wie co, tylko zakochała się w jednym ze swoich pacjentów. I zobaczyła, że ten chłopak leżący w tym szpitalu, umierający z powodu nowotworu, cierpi nie tylko dlatego, że go boli, ale dlatego, że daleko jest rodzina, że daleko są jego bliscy, że się o nich gdzieś martwi, że mnóstwo różnych rzeczy wpływa na to, że on po prostu cierpi. Tutaj widzicie Państwo warsztaty dla studentów medycyny. Jedne z tych, które właśnie prowadzimy, o których wspomniałem. Rzeczywiście mam wrażenie, że one przemieniają, ale też i pokazują, o co chodzi, czym tak naprawdę jest cierpienie. Że mówienie o cierpieniu, że to jest tylko dolegliwość fizyczna, jest absolutnie nieprawdą. I my to doskonale wiemy, że pacjent może mówić boli, 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 my zwiększamy dawkę leku, to nic nie pomaga. I dopiero kiedy przyjdzie psycholog, dopiero kiedy ten człowiek pojedna się z kimś ze swoich bliskich, to są bardzo różne historie, które się wydarzają. Okazuje się, że ból ustępuje, że leki niekoniecznie są potrzebne już tak potrzebne w tak wysokich dawkach. Dobrze by było oczywiście, żeby każdy z pracowników, dzisiaj mówimy o ochronie zdrowia, kiedyś mówiliśmy służby zdrowia, teraz się troszeczkę tego wstydzimy, jaka to jest służba, w końcu to są pewnego rodzaju procedury, trzeba je tam zrobić, zarobić pieniądze, nie dać się gdzieś oszukać, ale dobrze byłoby, żeby, będę używał jednak tego sformułowania służba zdrowia, dobrze, żeby każdy z pracowników umiał się nad tym zastanowić, czym jest dla niego cierpienie, bo być może, mówiąc o jedno słowo mniej, wykonując jeden gest więcej, można bardzo temu cierpieniu zapobiec, niekoniecznie różnymi sposobami medycznymi opisanymi jako jakaś procedura medyczna, za którą jest jakiś pieniądz przewidziany. Także dobrze o tym pamiętać. Myślałem sobie, kto byłby tutaj dzisiaj naszym przewodnikiem po rozmowach o miłosierdziu. I myślałem o bardzo różnych osobach, ale padło na tą. To jest, proszę Państwa, grecka ikona, która nazwa po grecku jest nymfios. Co to znaczy? Oblubieniec. Proszę Państwa, upokorzony, rozebrany, zbity, bolący, opluty, wyśmiany oblubieniec. I to nie jest ironiczna nazwa. Ona jest tak tam podpisana. Zobaczcie, nymfios. I ja myślę sobie, żeby taki właśnie, która z Pań chciałaby takiego narzeczonego. Tak? Cierpiącego, chorego, brzydkiego w tym takim zbiciu, skatowaniu. I myślę sobie, że chciałbym, żeby ten oblubieniec był naszym przewodnikiem dzisiaj, po tym, jak ja rozumiem miłosierdzie, jak pozwala mi hospicjum to miłosierdzie zrozumieć i jak chciałbym o nim opowiedzieć, jak dobrze byłoby je robić. Jeszcze raz powtórzę, gdybyśmy się spotkali kilka lat temu, czyli wtedy, kiedy robiłem specjalizację, to pewnie bym tutaj powiedział, że dużo o tym wiem, naczytałem się mnóstwo publikacji. Dzisiaj wiem, że wiem o tym po prostu coraz mniej i troszeczkę tym całym swoim doświadczeniem spróbuję się tu z Państwem podzielić. Troszeczkę będzie to takie, można powiedzieć, świadectwo. Idźmy więc naszym oblubieńcem i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Przychodzi taki moment, kiedy wiemy już, że ta śmierć, że jest rozpoznanie, że ta śmierć jest nieuchronna i ta perspektywa, wszyscy wiemy, że kiedyś tam umrzemy, ale przychodzi taki moment, kiedy ta perspektywa okazuje się, że jest już dużo, dużo krótsza, że to będzie niebawem, że lada moment to się wydarzy, że trzeba będzie rozstać się z tym światem. Czego tutaj nas uczy oblubieniec? Zobaczcie Państwo, ja sobie taką miałem myśl, że ta droga krzyżowa zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Troski o najbliższych. To jest też niebywała rzecz. Za nimi proszę, za tymi, których mi dałeś. Ja już nie jestem na tym świecie, ale oni są jeszcze na tym świecie. Zachowaj ich. To są rzeczy, które jeżeli temu nie będziemy umieli w jakiś sposób zgadnąć, że to powoduje cierpienie naszych bliskich, to będzie powodowało cierpienie. Ja opowiadam taki przykład, gdzie przyjeżdżałem do domu, gdzie umierała staruszeczka i ona do mnie mówi: panie doktorze, ten mój mąż to jest taki gość, który przypala nawet wodę na herbatę. Jak ja umrę, on na drugi dzień umrze z głodu. Nie potrafi sobie nic zrobić. Umiera mąż i mówi: doktorze, ta kobieta nie potrafi zmienić żarówki. Nie wie, gdzie są korki w tym domu. Beze mnie, tak, martwi się o swoich najbliższych. To wszystko dostrzegamy. Kolejny etap. Zobaczcie państwo, ogród oliwny. Tak naprawdę potrzebujemy kogoś, kto będzie obok. Jak się nazywali ci panowie? Jeszcze nie. Nazywali się Jan, Jakub i Piotr. Nie wiem, bo nie pamiętam, nie czytałem aż tak uważnie, że ktoś z państwa pamięta, czy to ci sami, przy których Pan Jezus się przemienił. W każdym razie dwóch z nich mama chciała załatwić miejsce po prawej i po lewej stronie Pana Jezusa. Tacy są fajni ci moi syneczkowie, może byliby po twojej prawej i po lewej. I przychodzi taki moment, że nie oni, ale anioł musiał przyjść i pocieszać, bo się po prostu pospali. Zasnęli. Ewangelista pisze, że ze strachu. Nie wiem, czy można zasnąć ze strachu, ale pewnie ich dość mocno usprawiedliwia. Zobaczcie państwo, jak bardzo jest potrzebne towarzyszenie w tym momencie. Jeżeli teraz kliknę jeszcze raz, co to jest? Aż sobie, proszę państwa, zapisałem, bo okazuje się, że jest taka jednostka chorobowa. Nie wiem, czy wiecie. Jest taka jednostka chorobowa, gdzie nazywa się hematidrozis, czyli pocenie się krwawym potem. Rzeczywiście w lęku, strachu, erytrocyty, które przeciskają się do gruczołów potowych i potem człowiek, kiedy się poci się krwawym potem. Nigdy w życiu nie widziałem, to jest rzadkie zjawisko, ale wyobrażam sobie różnym rodzajom lęku swoich podopiecznych towarzysząc, że można się bardzo bać. Można bardzo być osobą pełną lęku. O co prosił nasz oblubieniec, nasz przewodnik tych swoich przyjaciół? Smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie ze mną, bądźcie. Nie mogliście czuwać ani chwili, ani momentu. Jakie to jest też wszystko ważne. I my, nie wiem, czy państwo wiecie, ale w hospicjum mówimy, że mamy pacjenta i pacjenta drugiego rzędu, którym jest rodzina tego pacjenta, ci, którzy się nim zajmują. I to są osoby, które też mają prawo być zmęczone, spać, bać się. To opieka nad tym naszym podopiecznym właściwym bardzo będzie zależała od tego, jak będzie wyglądała troska tych, którzy są na co dzień i opiekują się tą osobą. Ja przepraszam, zaglądam tutaj w ściągę, bo nie chciałbym pogubić jakichś cytatów, które sobie specjalnie zostawiłem. Będę raz na czas tutaj też spoglądał. Co się działo w tym ogrodzie oliwnym jeszcze? Jaka tam się toczyła wielka walka. Zobaczcie państwo, przecież wiem, że na to przyszedłem, na tą godzinę, niby jest zgoda, ale równocześnie jaki wielki jest protest. Jak ciało całe reaguje, sprzeciwia się cała somatyka temu, co się ma zaraz dziś wydarzyć. To jest trudna rzeczywistość, w której my bierzemy udział, umieranie. Toczy się wielka walka. To, co pewnie doktor Ewa przyzna mi rację, my nazywamy ten taki czas dojrzewaniem do wieczności tych naszych podopiecznych. Bardzo wiele ważnych rzeczy w tym takim ostatnim czasie się toczy i jest zależne od nas często, jak one się potoczą. Czy będzie ta osoba leżała rzeczywiście wymiotując sobie na twarz, zwijając się z bólu, czy będzie na tyle komfortowych warunkach, że będzie można pogodzić się z najbliższymi, pozamykać pewne sprawy, podomykać, pozałatwiać gdzieś do końca. Tak troszeczkę traktujemy tą naszą pracę. Tutaj też zapadła bardzo ważna decyzja naszego oblubieńca. Powiedział: niech się stanie wola Twoja. Zgoda pewna. Przepięknie widać tutaj te etapy cierpienia, chorowania, które dostrzegamy. Dlatego mówienie, że jeździmy, że w każdym z nas łóżku też leży umierający chory Chrystus, to nie jest tylko metafora. Proszę państwa, my te etapy widzimy też u naszych podopiecznych, u naszych chorych. To się dzieje. Rzeczywiście tak te osoby to wszystko przeżywają. Co widać w tle tego obrazu? Zobaczcie państwo tam w rogu. Oprawcy z pochodniami. Zaraz zacznie się pseudosąd, zaraz zacznie się droga krzyżowa. I co zrobili wtedy uczniowie? Zwiaj. Czyli to też jakby taka nauczka, że tak naprawdę w cierpieniu jesteśmy sami. sami. My też uczymy się nie oceniać ludzi, którzy opiekują się swoimi bliskimi. Wiemy, że można nie mieć predyspozycji, że można mieć taką przeszłość za sobą, trudną, że nie chce się, żeby... albo trudno jest się zająć swoim bliskim. Po prostu pomagamy w takich realiach, jakie są. Kolejny, wracamy do naszego oblubieńca, to jest, zobaczcie Państwo, sądu arcykapłana. Pierwsza to jest ikona grecka, o której Państwu wspomniałem, a drugą namalował mój bardzo dobry przyjaciel, może niektórych z Państwa także, brat Albert Chmielowski. Znamy się nie od dziś. O tym samym ona opowiada. O tym samym ona opowiada o człowieku, który został upokorzony, pozbawiony godności wszelkiej i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Nie wiem, czy Państwo, no pewnie wiecie, bo ja to niedawno gdzieś tam doczytałem, że na ukrzyżowanie tak naprawdę skazywano niewolników. W starożytnym Rzymie definicja niewolnika, nie pamiętam, czytałem to chyba u któregoś tam z Cycerona, czy nie wiem, ktoś tam z nich napisał o niewolniku, że jest to narzędzie mówiące ludzkim głosem. Rzecz. I dlatego wymyślano taką śmierć dla rzeczy, żeby odstraszyć inne rzeczy, żeby nie robiły pewnych spraw. Niewolnik pracujący w polu nie miał nawet ubrania. Bo po co? Innych tam ubierano tak, jak się na stół kładzie serwetkę, żeby może tymi swoimi jajeczkami, czy tam całą resztą nie gorszyli całego towarzystwa, chodząc po gospodarstwie domowym. Tak. Rzecz, mówiące narzędzie. I ja sobie tak myślę mocno o tym, proszę Państwa, jak bardzo potrafi... Dwie rzeczy potrafią to zrobić, myślę. Wypalenie zawodowe, kiedy naszego pacjenta, naszego podopiecznego traktujemy jak rzecz, przedmiot. Jest nam wszystko jedno. Tak? Myślę, że z doktorem Ewą wysłuchaliśmy bardzo wiele skarg na bezdusznych lekarzy, na bezduszne pielęgniarki. Tak? Człowiek był zalękniony i mówił, bo jak tylko weszła pani pielęgniarka, to powiedziała, znowu się pan ostrał po całą szyję, nie będę panu tutaj nic tam robić. Tak? Można upokorzyć rzecz na tysiące sposobów. Leży po prostu takie coś tam, kupa mięsa, nie przynosi dochodu narodowego brutto, śmierdzi, robi pod siebie i jeszcze chce, żebym ja coś się tym przy nim i zajęła. Rzecz. Prosta rzecz. Okropne. Także chciałem pokazać Państwu, co się tutaj też wydarzyło. No właśnie to całe wyszydzenie. Proroku, kto cię uderzył, bicie, ubieranie w jakąś, rozbieranie, ubieranie w jakieś tam... Nie wiem, czy Państwo... Boże, przepraszam. Pewnie wiecie dużo lepiej ode mnie, jak wyglądało biczowanie w tym czasie. To nie było tak, że ojciec dociągał pasek od spodni i parę razy przeciągnął tam przez plecy. Te bicze to były takiej konstrukcji, że miały tam w rzemyki wplecione kamienie i haczyki, które wyrywały ciało. Jak święty Paweł mówił, że były 3 razy byłem biczowany, 40 razy bez jednego, że ten człowiek to przeżył, myślę sobie, że jak musiało wyglądać jego ciało po tym jednym, kolejnym gojeniu, one wyglądały prawdopodobnie jak taki kotlet mielony, z powyrywanymi 40 razy i setki jakichś haczyków wbijających się w ciało, wyrywających je. Zresztą możecie zobaczyć, że Pan Jezus nie musiał być nawet dobijany na krzyżu. Poszedł po prostu tak umęczony, że jako jeden z tej całej trójki, która była w tym czasie krzyżowana, umarł już bez pomocy, bez łamania goleni. Moje doświadczenie rozmowy z ludźmi, którzy pracują w DPS-ach, proszę Państwa, gdzie na przykład widziałem na własne oczy wyjęte drzwi w ubikacji takiej publicznej, jedne, drugie, trzecie, czwarte, i robiących kupę staruszków, niezależnie od tego, jakie oni byli płci. Po czym jak już zrobił tą kupę, to się go brało do takiego miejsca, gdzieś tam podmywało tyłek, reszta siedziała, robiła kupę i patrzyła. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że jeżeli mamy po 80 lat, to widzieliśmy już różne rzeczy. Ale godność, rzecz, znowu, tak, mówiące narzędzie. Ktoś opowiadał o innym DPS-ie, gdzie sobie opiekunowie po prostu pod prysznicem z nagusieńkimi staruszkami i babuleńkami na Boże Narodzenie robili zdjęcia, dając im czapkę z taką czerwoną Mikołaja z pomponem, goły dziadeczek, goła babeczka i to było po prostu na boki zrywać, tak? Rzecz. I znowu, tak jak mówię, co trzeba mieć w głowie, żeby tak dalece odczłowieczyć osobę. Ale tu mamy przykład, tak? Nasze oblubienie zostało skazane na śmierć, na jaką skazywano rzeczy, mówiące ludzkim językiem narzędzia. Kolejny zdjęcie to jest fresk, który wykonał Teofan z Krety. Proszę Państwa, biczowanie i niesienie krzyża. I tutaj chciałbym się zatrzymać przy tym momencie, kiedy Szymon z Cyreny zostaje zmuszony do niesienia krzyża oblubieńca. I często sobie tak, medytując drogę krzyżową, myślałem, jakie to byłoby cudowne, ja też tak idę, pomagam, tak bym sam chciał jak Szymon, z Cyreny. Nie chciałbym. Naprawdę, proszę Państwa, to był człowiek, który po całym dniu pracy wracał z pola i prawdopodobnie był ledwie żywy. I napisane było, że żołnierze przymusili go do niesienia. Czy tylko mu zagrozili pięścią, czy przesunęli parę razy batem po plecach, że się na to zgodził. Nie był z tego zadowolony. Absolutnie. I myślę sobie, że wiele osób zajmujących się swoimi bliskimi też nie jest zadowolona. Musi to wszystko dźwigać. I myślę sobie teraz, że Szymon jest dla mnie tylko i wyłącznie takim przykładem, co można zrobić z tym, kiedy jestem zmuszony do tego, żeby się tym zająć. My, widzicie nas na filmach z panią doktor, widzicie, jak jeździmy, teraz wam tutaj opowiemy różne rzeczy, ale absolutnie nie chcemy pisać tu własnej hagiografii, która byłaby w jakiś sposób w takim duchowym jakimś PowerPointie czy jakimś innym tam programie obrobiona na tyle, żeby ona tak super i słodziutko wyglądała. My też jedziemy czasami umęczeni. Po dniu pracy, chorzy, z bolącym brzuchem i musimy się do tego gdzieś zmusić, żeby pojechać. Tak to wygląda, bo jesteśmy też tylko ludźmi, tak jak osoby, które się opiekują swoimi podopiecznymi. I kwestia jest tylko tego, co mamy tutaj. Czy ja mam przekonanie, że jadę do rzeczy, której muszę coś tam zrobić i trzepnąć kolejną procedurę, za którą będzie pieniądz? Czy jadę do drugiego człowieka? Czy ten Szymon tutaj podzielał zdanie, że przecież zatrzymali go po to, żeby niósł krzyż jakiegoś niewolnika skazanego na ukrzyżowanie, najpodlejszą, najbardziej upokarzający rodzaj śmierci? Czyli czy on pomaga jakiejś rzeczy, która właśnie teraz będzie zaraz tam zawiśnie i sobie weźmie i umrze? Czy on pomaga drugiemu człowiekowi? Także dla mnie Szymon Cyrenejczyk jest po prostu przykładem tylko tego, żeby się zastanowić, co mam w sercu, kiedy jestem cudzysłowie. Popełniam niestety ten błąd i ludzie z Krakowa go popełniają, tak postanowiłem się pilnować bardzo. My mówimy często w cudzysłowiu, także przepraszam. Co mamy w swoim sercu, kiedy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby nieść krzyż? Kolejne wydarzenie, mocno takie apokryficzne, bo chyba, nie wiem, czytaliście Państwo, nie ma chyba w żadnej z Ewangelii, że podeszła Weronika, która otarła gdzieś tam twarz i w ogóle. To jest kolejne wydarzenie z naszym oblubieńcem związane. Przeczytam, bo mam tutaj fragmenty. Aha. Była tam także wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Uczniowie jego przyglądali się z daleka. Tam nie było nikogo bardzo blisko. I myślę sobie, co musiała mieć w głowie ta dziewczyna, wyobraźcie sobie Państwo, abstrahując od tego, że została w pamięci apokryfów i różnych opowieści do dzisiaj, co musiała takiego mieć w głowie, żeby się odważyć, podejść i zrobić rzecz, można byłoby się wydawać, zupełnie bez sensu. Że ten człowiek zaraz umrze. Jakie to ma znaczenie? Że mu otrę pod czoła. Za chwilę będzie znowu. Przecież umrze. To będzie parę chwil. Za chwilę znowu będzie tak samo spłacone, tak samo umęczony. Po co to wszystko? W jednym ze szpitali na początku mojej kariery było takie łóżko gdzieś tam wpchnięte w korytarz i zapytałem pani pielęgniarki, czy by tam, po co? On umiera. Po co będziemy tam szli? Nie ma potrzeby się tym zajmować. I wydaje mi się, że jakbyśmy kliknęli jeszcze raz, to powinno się pokazać. Znowu użyję nazwy greckiej acheiropoetos, czyli po słowiańsku spas nierukotworny, czyli obraz nieludzką ręką uczyniony. Zobaczcie Państwo, ikonopiscy, ludzie, którzy uczą się pisać ikony, pierwszą ikonę, jaką piszą w swoim życiu, to jest właśnie to, której mamy na pamiątkę tej dziewczyny, Weroniki, czyli chustę Weroniki, tak? Obraz twarzy. Niebywałe, tak sobie wyobrażam, jakiej trzeba odwagi, co trzeba mieć też w głowie, żeby zrobić rzecz, która nie ma zupełnie sensu, bo za chwilę zupełnie do niczego się to nie przyda. Żeby, cudzysłowie znowu, nie ma sensu, tak? Żeby tylko po prostu okazać miłość, okazać troskę człowiekowi, który i tak dalej będzie tak umęczony. Być może, że on nawet, nie wiem, tak sobie próbuje wyobrazić ten stopień umęczenia, że ani ten Szymon z Cyreny pewnie nie zapamiętał twarzy tego człowieka, ani twarzy tej kobiety. Niczego tego nie widzieć tak naprawdę w tym takim ogromnym umęczeniu. Dlatego też, no, my pracując w hospicjum też się uczymy nie oczekiwać jakichś tam dobrej pamięci i wdzięczności. Najlepiej jak możemy robić to, co robimy, pamiętając o tym, że ta osoba idzie gdzieś swoją drogą i ma swoje do zrobienia. Czyli znowu, nie odwrócę twojego losu. Nie jestem w stanie zmienić go. Ile osób nie chce iść pracować do hospicjum? Jaki jest kłopot? Znaleźć kolejnego lekarza do nas, proszę Państwa. Bo to nie jest żaden sposób. No tutaj nie będzie ktoś piękny, młody i znowu wyleczony. Żaden prestiż tej całej roboty. Ale toczy się przeogromna walka. Dlatego na przykład jestem zły, kiedy dowiaduję się od moich znajomych z różnych części Polski, że do hospicjów stacjonarnych na przykład biskupi kierują księży za karę. Bo zmajstrował dzieciaka gospodyni, bo za dużo pije gorzały. To za karę wychowawczo do hospicjów. Proszę Państwa, tam są potrzebni komandosi, a nie słabe uszy. Bo to jest naprawdę, toczy się wielka walka, ogromna. I nie wolno tego po prostu w taki sposób widzieć i w taki sposób traktować. Kliknijmy kolejne, bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest fragment Pasja Mela Gibsona. Tak naprawdę tak wyglądało. My mając te krzyże nad drzwiami, gdzie są tam zaznaczone jest 5 ran i korona cierniowa, mamy bardzo przesłodzony widok tego, co tam się tak naprawdę działo. To po prostu to była rzeź. To była najbardziej odrażająca z kar, która miała odstręczać inne osoby. Możemy kliknąć jeszcze raz. Przyjrzeć twarzy z bliższa troszeczkę. I podobnie nasza praca. Tutaj widzicie piękny film. My musimy też jakby zostawić za sobą uprzedzenia, cuchnące rany, rozpadające się, ropiejące, tak, wydzieliny, wydaliny z człowieka. To są te wszystkie rzeczy, które dotykamy tego, jesteśmy tego bardzo blisko. Ale za tym wszystkim, pamiętamy, cały czas jest ten oblubieniec, tak? Ten ktoś, kto ma nas przeprowadzić przez tą drogę. To nie my jego prowadzimy. Znaczy też pewnie, tak? Ale to nie jest pomyłka, że on nas ma przeprowadzić. My się bardzo wiele uczymy od naszych podopiecznych. I tak naprawdę, tak jak kiedyś tam wspominałem, że wieś uczy nas odróżniać prostotę od prostactwa, bo spotykamy często ludzi niewykształconych, niebywale mądrych. Wiele się uczymy i często ludzie pytają, jak wy możecie pracować w takim hospicjum, jak to w ogóle jest możliwe, czy to jest okropne, to jest takie odrażające i tak jakby sobie wyobrażali to hospicjum, że to jest takie miejsce, gdzie pod białymi prześcieradłami leżą stygnące ciała kolejnych zmarłych. A to jest miejsce pełne walki, pełne życia i pełne bardzo ważnych rzeczy, które się dzieją w tym okresie. Proszę Państwa, posługuję się tutaj dziełami sztuki, żeby o tym opowiedzieć. Widzieliście freski, widzieliście obrazy, ikony, fragmenty filmu, ale to się wydarzyło naprawdę. Wróćmy jeszcze, dobra? To się wydarzyło naprawdę, proszę Państwa. To są i nasza praca też jest pracą naprawdę. Ukrzyżowanie, proszę Państwa. Kolejny fresk, kolejny obraz. Czyli czas agonii, można powiedzieć, tuż przed śmiercią. Znowu, jak sobie przypomnę, to łóżko gdzieś tam wepchnięte w tył korytarza, nie ma co, bo on umiera, nie ma co się zajmować. To proszę Państwa, ciary po plecach. Zobaczcie, to był ostatni moment. Ostatni łobuz, który był po jednej ze stron ukrzyżowany, nawraca się i tej kary nie dawano za byle co. Tak? Ci goście musieli tam straszliwie nabroić, bo pewnie nie byli uwikłani w spisek jak nasz oblubieniec. I ten człowiek się nawraca w ostatnim gdzieś momencie. Dzieje się rzecz niebywała, niesamowita. Dzieją się tutaj jeszcze inne rzeczy. Widzicie Państwo żołnierza, który ma gdzieś tam gąbkę na kiju. Ja pamiętam te wszystkie pieśni nabożne, pojono Cię octem, Panie Jezu, takie to wszystko straszne. Jak poczytacie sobie Państwo dzieje, troszeczkę takich historycznych rzeczy o tym, jak to wyglądało, w każdych koszarach rzymskich były beczki z tą, gdzie z wodą, leciutko zakwaszone octem. Po pierwsze to się nie psuło, po drugie idealnie gasiło pragnienie. Człowiek umiera tutaj, proszę Państwa, i jeden z tych oprawców, z tych bandytów, bandziorów, którzy go tam pluli, bili, katowali, kopali, biczowali, prowadzili po drodze, podaje mu wodę zakwaszoną octem, to najlepiej gasi pragnienie, żeby się mógł napić. Rozumiecie? Jak się człowiek przemienia. Wcześniej jeszcze podawano wino zaprawione żółcią. W ten sam sposób umierało wielu skazańców wcześniej na przeróżne sposoby. Tak zostały osoby na przykład strącane ze skały, różne były tam sposoby i dawano im się napić wina z żółcią, bo to troszeczkę oszałamiało, sprawiało, że cierpienie było łatwiejsze do zniesienia. To znowu nie był objaw sadyzmu. To był objaw tego, żeby lepiej skazaniec mógł to znieść. Ale co zrobi w tym czasie? Odwraca głowę, nie chce. I my też mamy takie momenty, kiedy, proszę Państwa, chory nie chce brać jakiegoś leku. I cały czas sobie powtarzamy, nasza wolność do momentu, kiedy zaczyna się wolność drugiej osoby. Tam się nasza wolność kończy. Możemy namawiać, możemy przekonywać, ale jeżeli ktoś ma jakiś powód, żeby jakiegoś leku nie wziąć, żeby mądry oczywiście, szanujemy to wszystko. Także zobaczcie, ile ważnych rzeczy dzieje się, proszę Państwa, tutaj jeszcze, na krzyżu, tak? Pod krzyżem stały znów matka jego, siostra matki jego, Maria Magdalena i znowu oto syn twój, oto matka twoja, taka ogromna troska o najbliższych. I też się z tym oczywiście, że spotykamy. Tak, że osoby troszczą się. Jest jeszcze jedna trudny moment, ten krzyk, Boże mój, Boże, czegoś mnie opuścił. Proszę Państwa, kryzysy w tak trudnych sytuacjach rzeczywiście to jest rzecz, z którymi też się spotykamy. Osoby zadają sobie pytania. Mówiliśmy o tym, czym jest cierpienie. Istnieje coś takiego poza cierpieniem fizycznym, psychicznym, jak cierpienie duchowe. Czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie jesteśmy osobami wierzącymi? Wszyscy mamy życie duchowe i pytamy się, co będzie potem. Matka Teresa przyznała się z Kalkuty tak, że kilkadziesiąt lat miała absolutną ciemną noc w swoim życiu. Wprawdzie Szymon Hołownia w jednej z swoich książek napisał, że Pan Bóg to nie perfumy, żeby go trzeba było czuć. Nie? Ale przychodzi taki moment najczarniejszy, kiedy dobrze byłoby mieć odrobinkę jakiegoś wsparcia. To jest czarna noc. Nic nie ma. Nic. Jak dobrze, żeby gdzieś ktoś był obok. Nawet jeżeli to ma być bezsensowne wytarcie twarzy. Tutaj też zawołał nasz oblubieniec pragnę, ale już nie zdążył się napić i umarł. Zobaczmy na kolejny. Tak jest, proszę Państwa, o tym już wspominałem, że pacjentem naszym drugiego rzędu jest rodzina. Kiedy umrze człowiek, pozostaje jeszcze jego rodzina. I zdarza się, że się spotykamy, że nasza pani psycholog jeszcze pojedzie, że ludzie do nas przyjeżdżają, że trzeba tą żałobę w jakiś mądry sposób przepracować. Na wsiach, Bogu dzięki, tej roboty jest dużo, dużo mniej. Ja prowadząc zajęcia ze studentami, pokazuję, proszę Państwa, prawosławny nekrolog, gdzie jest wystawienie, wyprowadzenie, nabożeństwo, pani Hida, coś tam jeszcze. I okazuje się, że jest to z wielką mądrością ludową pokazane etapy przeżywania żałoby. Szkoda, że w dużych miastach się o tym nie wie, bo w dużych miastach praktycznie tylko spotykamy trumienkę albo urękę, którą żegnamy i na tym jest koniec pożegnania z naszym bliskim. Mnóstwo nieprzerobionej żałoby. My, nie wiem jak doktor Ewa pewnie, ona by też to opowiedziała, jak to jest, musimy mieć pewien dystans, ponieważ nam umiera sporo osób. I potrzebujemy, ale mamy też taką maleńką żałobę po każdym z nich. Tak jak to jest kolejna, to robi się z tego dosyć dużo. Też to trzeba w jakiś mądry, roztropny sposób przeżyć. Kilka zdjęć z naszej pracy hospicyjnej. Tak jak mówiłem, zespół. Tutaj widzicie panią doktor i panią fizjoterapeutkę. Często ludzie pukają się w głowę po to człowiekowi umierającemu fizjoterapeutę. Proszę Państwa, właśnie po to, żeby tą godność człowieka tak dalece, jak to tylko możliwe, udało się zachować. Czasem będzie to odzyskanie sprawności na tyle, że ta osoba pójdzie sama do kibelka i się załatwi. Nie trzeba będzie muczyć jej, wycierać pupy, nie trzeba będzie tak być przy tym. To są intymne czynności, które rzeczywiście, kiedy nagle okazuje się, że trzeba to robić gdzieś publicznie, to jest bardzo trudne dla tej osoby. A czasem będzie to po prostu możliwość trafienia sobie łyżką do buzi. Czyli no, potrafię sama zjeść, nie muszę być gdzieś nakarmiony. Fizjoterapeuta to ocenia i albo zlikwidowanie bólu spowodowanego przy kurczaniu. Mnóstwo rzeczy mają do zrobienia. To są u nas jedne chyba z ważniejszych osób. Wszyscy jesteśmy ważni, no, ale są to bardzo ważne postacie w naszym zespole. Zobaczmy kolejne zdjęcie. To jest pani Sabinka, już niestety świętej pamięci, z Mikołajem, swoim mężem. Osoba, która była zawsze bardzo dyrektywną postacią. To znaczy,
zrób mi kanapkę z masłem, Mikołaj. Kola robił kanapkę z masłem. Nie, nie tak, to co, za chudo posmarowane? Nie, to może za grubo, nie za grubo, to jak? No nie tak, jak chcę. No i tyle, tak? Po czym tuż przed tym, jak umarła, powiedział do mnie: panie doktorze, ma pan być na moim pogrzebie, potem ma pan iść na obiad, siądzie pan obok Tadeusza. I sobie wszystko rozdysponowała. Niestety, wtedy miałem obowiązkowy wyjazd do hospicjum na Litwie, ale na tym czuwaniu takim nocnym byłem, także żeśmy się pożegnali. Przepiękne świadectwa miłości przez całe lata. Kiedyś miałem taki wykład, siedziało trochę tutaj osób w koloratkach i habitach i powiedziałem, że moje doświadczenie, proszę Państwa, pracy hospicyjnej jest takie, że w niebie będzie zatrzęsienie świętych mężów, świętych żon, świętych dzieci zajmujących się swoimi rodzicami, a was czarny będzie jak na lekarstwie. I chyba myślę sobie, że coś jest na rzeczy. Po prostu spotykamy się ze świętymi osobami zajmującymi się swoimi bliskimi. Widzieliście pana Walentego na filmie, ale tych osób jest po prostu bardzo dużo. Pięknie zajmujące się córki. Czasem niestety jest tak, że jest część tak zwanej dalszej rodziny, która głównie rola jej polega na tym, że krytykuje tych, którzy są przy mamie, tacie. Pokazuje, jak źle się zajmuje, objeżdżam i tylko przyjadę jeszcze potem po spadek. Ile mamy czasem pracy, żeby udowodnić, że robicie, panie czy panowie, rzecz bardzo dobrze. Jesteśmy z was dumni i nikt by tego lepiej nie zrobił. To też jest taka nasza praca. Nie wiem, czy jeszcze mamy tam jakieś zdjęcie. No, tak. To są kolejne nasze osoby, nasi podopieczni. Do tych państwa, jak przyszedłem pierwszy raz, to pierwsze, co zobaczyłem, to dyplom. Zanim jeszcze żeśmy porozmawiali, jak to ma co to za dyplom. 60 lat pożycia małżeńskiego, mówił. 3 lata temu my dostali. No i tak trwają ze sobą. Także proszę Państwa, jeszcze raz potwierdzam, niebo będzie pełne właśnie takich osób. Proste jakieś czynności, proszę Państwa, najprostsze. Znowu, po co czesać, i tak umrze przecież, tak? A może w ten sposób warto jest się nawet leżąc plackiem i sikając w pampers poczuć chociaż troszkę kobietą, że mam wyczesane włosy, że się gdzieś fajnie czuję, że jestem zaopiekowana. To jest pani Jadzia, która została wypisana z naszego hospicjum, proszę Państwa, i żyje w dalszym ciągu sobie. To jest kobietka, która przyjechała bez kontaktu, z ciałem pełnym ran i odleżeń, żeby umrzeć w domu. Lat 95, ona ma teraz w chwili 98. To jest pani, która, któregoś dnia przyszedłem, chciałem podejść do niej do łóżka, a ona na chodziku. I się pytam, co się stało. Mówi: przyszedł pan Marek, nasz fizjoterapeuta. Uwierzcie mi, panie, część pań, gdyby nie miał uszu, to na imię jego by się śmiało dookoła głowy. Kochają go tam po prostu do skichania. Mówi: przyszedł pan Marek, powiedział: wstań, bierz swoje łoże i chodź. Mówi: no i chodzę, rzeczywiście. Także wyćwiczona pani, która w tej chwili jest naszą, jak ja to mówię, ukrytą armią. Ja tam muszę raz na miesiąc, raz na 2 miesiące zajechać tylko po to, żeby wypić herbatę i porozmawiać. Już nie jest naszą pacjentką w żaden sposób. Ale mówi: panie doktorze, rano różaniec za hospicjum, potem za tego, potem za tych, potem za tych. I po prostu myślę sobie, że poza tą armią w niebie mamy też sporą armię ludzi żywych, którzy w ten sposób nas wspierają. I zobaczcie, kto tu kogo trzyma za rękę. Pani Jadzia, waszą panią pielęgniarkę. Naprawdę uwierzcie mi, że dostajemy od tych chorych bardzo, bardzo dużo. Skończyło się. Dziękuję bardzo za uwagę. Gdybyście mieli Państwo do nas, dobra, jakieś pytania, bo jest tu jeszcze pani doktor, to służę. I bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie.